Poniedziałkowy magazyn sportowy Radia Zachód. Witam i zapraszam do 22. Zaczniemy dzisiaj nasze rozmowy o występach naszych lubuskich sportowców, o tym, co dzieje się w lubuskim sporcie, od lekkoatletyki. Otóż Antoni Plichta z Lubusza Słubice błysnął nam w ciągu ostatnich dni, w końcówce tygodnia. W miniony piątek wieczorem został wicemistrzem Europy do lat 20 w biegu na 100 metrów. Te mistrzostwa odbywały się w szwedzkiej miejscowości Boras, a Plichta przegrał w decydującym wyścigu w finale tylko z Włochem Lorenzo Paisanem. O 800 sekundy przegrał z tym Włochem. Dzwoniliśmy po tym wyścigu do szczęśliwego trenera Krzysztofa Wesołka. Natomiast wiedzieliśmy, że jeszcze Antoni Plichta będzie miał w niedzielę wyścig sztafetowy 4x100 metrów. Tutaj medalu nie było, ale i tak czwarte miejsce z reprezentacją Polski to dobry wynik. Antoni Plichta dzisiaj rano wsiadł w Szwecji w samolot, wylądował w Warszawie, no a potem wsiadł w pociąg i przyjechał po godzinie 18 do Zielonej Góry, a na dworcu w Zielonej Górze na wysiadającego z pociągu wicemistrza Europy do lat 20 w sprincie czekał Jakub Lesiński.
Dotarło do ciebie już, że jesteś wicemistrzem Europy?
No, był taki moment, że chyba do mnie to chwilowo tak nie docierało, no ale po takiej już troszeczkę nieprzespanej nocy raczej dotarło i no, wielkie emocje przede wszystkim, fajne doświadczenie.
Ciężko było zasnąć po takim sukcesie?
No, na pewno, no, nie było za łatwo. Mimo tego, że mieliśmy na następny dzień już przygotowanie do sztafet, to no nie wyspałem się.
Jak ten start indywidualny generalnie ocenisz od samego początku aż do tego finału i do tego sukcesu finału?
Przede wszystkim troszeczkę wystraszyłem się na eliminacjach ze względu na to, że po prostu no, wynik mnie troszeczkę nie zadowalał, ale musiałem troszeczkę się przetrzeć. Takie wejście w zawody zawsze fajne. W półfinale już poczułem, że może wszystko się zdarzyć tak naprawdę. Głową zawalczyłem tak naprawdę o ten medal i no, wyszło jak wyszło.
Ten triumfator z Włoch, to można go było dogonić, czy tego dnia po prostu no, nie dało rady?
Wiadomo, są jeszcze jakieś błędy takie podstawowe przede wszystkim. Na wyjściu z bloków, na reakcji troszeczkę poszło. Nie mam sobie nic do zarzucenia, miejsce jak najbardziej mi zadawala. Przyjechałem z 14 wynikiem, skończyłem z drugim miejscem i zdecydowanie wyższym miejscem w tabelach, także nie mam sobie nic do zarzucenia.
A powiedz szczerze, z jakimi nadziejami tam do tej Szwecji wyruszałeś?
Przede wszystkim chciałem walczyć o finał, no i o rekord życiowy. Wiedziałem, że wszyscy będą w dobrej formie, no i pokazali poziom i no mówię, głównie marzyłem o finale.
Dużo gratulacji telefonicznych, SMS-owych, gdzieś tam w mediach społecznościowych?
No powiem szczerze, że od razu po starcie to chyba ze 100 wiadomości dostałem. Od razu obserwujący poszli na forach społecznościowych, także poszło troszeczkę.
W tej sztafecie generalnie, co powiesz, było blisko tego medalu, nawet bardzo.
Kurczę, no też tak można sobie spekulować, bo nasza sztafeta spotkała się dopiero tydzień przed tymi zawodami. Skład został całkowicie zmieniony. Na ostatni dzień dowiedzieliśmy się, że nasz tak naprawdę jeden z lepszych zawodników odpadł ze względu na kontuzję. Zmiany moim zdaniem nie były dopracowane do końca. No i tak naprawdę na tym straciliśmy, bo te 600 mogliśmy spokojnie urwać.
Można się w ogóle cieszyć z czwartego miejsca? Podobno czwarte miejsce to takie nielubiane przez sportowców.
Czwarte miejsce w Europie jest lepsze na pewno niż, kurczę, czwarte miejsce w Polsce, ale wydaje mi się, że no, trzeba się cieszyć z tego, co wyszło i nie możemy sobie nic zarzucić.
Rozmawiamy, no właściwie wysiadłeś z pociągu, teraz odpoczynek zasłużony?
Chwilka takiego odpoczynku, no i zaraz na pewno przygotowania znowu, bo na pewno będę startował na Mistrzostwach Polski Seniorów, no i zobaczymy, jak to będzie w dalszej części sezonu.
No co to dużo mówić. Trzeba po prostu pogratulować Antoniemu Plichcie tego wicemistrzostwa Europy. To było spojrzenie zadowolonego, szczęśliwego biegacza, zawodnika, a teraz będzie zadowolony i szczęśliwy trener, któremu też trzeba pogratulować. Krzysztof Wesołek, trener mieszkający w Krośnie Odrzańskim. Zresztą Antoni Plichta też pochodzący z Krosna Odrzańskiego. Dzisiaj Krzysztof Wesołek odwiedzony również przez Jakuba Lesińskiego. No to posłuchajmy teraz, jak wygląda punkt widzenia trenera na to, co robił jego podopieczny w Szwecji.
Emocje cały czas gdzieś tam jeszcze od czasu do czasu pojawiają się, ale takie apogeum było podczas finału, rzecz jasna. Już inaczej też reagowałem wczoraj na sztafetę, ale sobota to faktycznie były dość duże emocje. No bez wątpienia ogromny sukces zawodnika wicemistrzostwa Europy do lat 20. Przyznam się, no mój też, rzecz jasna, to jest największe moje osiągnięcie. Wcześniej były medale mistrzostw Polski, natomiast po zeszłorocznych mistrzostwach świata, gdzie Antek był rezerwowy, to jest największa impreza, w której mój zawodnik brał udział. No ja jestem dumny, szczęśliwy i zadowolony. Wszystko wyszło nam tak jak potrzeba. Muszę tu zaznaczyć, że Antek jechał tam bodajże z 14 wynikiem. Od kilku chłopców odbiegał czasowo, ale to, co odbiegał, nadrobił w czasie półfinału, no i finału.
Ten czas w finale, jak pan generalnie ocenia, a czy to złoto było w zasięgu?
Złoto nie było w zasięgu, ale czas to jego długi czas w karierze, zważywszy na to, że było bezwiecznie, bo wskaźnik pokazał 0-0 wiat, a wynik 10-52 uważam za bardzo dobry, tylko 600 gorzej od rekordu życiowego, który wynosi 10-46, ale przy wietrze 1,2. Także tutaj zarówno start, a przede wszystkim końcówka biegu i to, co na końcówce się zadziało, czyli bardzo takie gwałtowne wychylenie, tak jak to powinno wyglądać przy biegach sprinterskich i wygrana 100 z trzecim, tam bodajże Brytyjczykiem, Millerem, jeżeli się nie mylę, to oceniam, że to wszystko przebiegało bardzo dobrze.
A ten Włoch, który zwyciężył, pan przed startem upatrywał właśnie jego do złota, albo że on będzie wysoko?
To, że będzie wysoko, no, na pewno. Natomiast chyba najwyżej brany pod uwagę był Brytyjczyk, który na ileś tam przed metą doznał kontuzji. To jest jego prywatna tragedia, bo wszyscy mocno pracują. Natomiast Włoch na pewno był upatrywany w gronie faworytów.
A następnie Antek biegł w sztafecie. Bardzo niewiele zabrakło do medalu.
600 w rozdziale na 6 panów biegających, każdy swoją setkę na dystansie 400 metrów łącznie, to jest niewiele. Natomiast tutaj były wymuszone zmiany. Jeden z zawodników podczas 200 indywidualnej doznał lekkiej kontuzji i trzeba było podmienić. Nasza Chmielicza bodajże, o tym nazwisku biegał chłopak na pierwszej zmianie. Czy to coś by dało więcej? Nie wiem, jak by to wyglądało, natomiast z takiego poziomu telewizora, bo przez relację telewizyjną oglądałem te mistrzostwa, wywnioskowałem, że zmiany były bardzo dobrze dograne, płynne, ale jakościowo tak to wyglądało, że jesteśmy 4. krajem w Europie w sztafecie 4x100.
I tyle o tej lekkoatletyce. Brawo Plichtam, brawo Wesołek i oby tak dalej i oby do góry. Muzyka teraz, a później będziemy w Zielonej Górze w koszykarskim klubie Stelmet NABC Zielona Góra, który w końcu po kilku tygodniach negocjacji zatrudnił nowego trenera.
Znieczulenia, jeden łyk od niechcenia, grany w film, wciąż dalej i dalej i dalej mnie niesie wiatr. Gdzieś w pośpiechu ja i ty, uchwyceni w kadry dni, wciąż dalej i dalej i dalej do siebie. Czekasz na mnie ty, lecz dalej i dalej i dalej biec każą mi. Może wciąż mijamy się na granicy nocy z dniem. Bliżej do mety, tym dalej do naszych serc. Znajdę cię w duszny letni dzień. Barcelona ocknie się z siwych mgieł. Zetrze z naszych dusz krwisto złoty kurz. Zapomnieniu, zapomnieniu, zatracę.
25 minut po godzinie 21. To jest magazyn sportowy Radia Zachód. I teraz, jak mówiłem, koszykówka i Stelmet Enea BC Zielona Góra. Kibice Stelmetu Enea BC Zielona Góra bardzo mocno niecierpliwili się, bo w ostatnich tygodniach co rusz wypływały jakieś nazwiska i nieoficjalne informacje o tym, że w Zielonej Górze był trener taki, inny, owaki, Sebastian Machowski, Stefanosa Kripanti, Dejan Michewc i Jean Tabak to trenerzy, którzy między innymi mieli być w Zielonej Górze, rozmawiać z klubem, dostać ofertę z klubu. Natomiast tym pierwszym wyborem Stelmetu Enea BC Zielona Góra był Jean Tabak, tyle że kilka tygodni temu po negocjacjach rozmowy zostały zawieszone czy zakończone i wydawało się, że to już koniec rozmów z Jeanem Tabakiem. Potem przyleciał przecież do Polski w ogóle Stefanosa Kripanti. Włoch miał podpisywać w Stelmecie kontrakt, też nie podpisał, wycofał się w ostatnim momencie. No i wtedy doszło do powrotu do rozmów Stelmetu Enea BC Zielona Góra z chorwackim trenerem Jeanem Tabakiem. No i po szybkich rozmowach okazało się, że udało się dogadać obu stronom i dzisiaj przedstawiono Jeana Tabaka jako pierwszego szkoleniowca Stelmetu Enea BC Zielona Góra. Stelmetu Enea BC Zielona Góra, który, przypomnijmy, w ostatnich dwóch sezonach zajął tylko czwarte miejsce w Energa Basket Lidze. To wielkie rozczarowanie dla kibiców zielonogórskich. Wystartował po raz pierwszy w rosyjskiej lidze VTB. 5 zwycięstw odniósł, miał 21 porażek na koncie. Kilka porażek takich trochę zawstydzających, po 30-40 punktów straty do rywali. Nie będzie przedłużona umowa z poprzednim trenerem, oczywiście Igorem Jowowiczem, choć on formalnie jeszcze jest zatrudniony, natomiast trwają w tej chwili negocjacje. Jak go zwolnić? No, klub chce jak najmniej mu zapłacić, a Jowowicz chce jak najwięcej pieniędzy po prostu dostać przy tym zwolnieniu. Natomiast już wiemy, że nowym trenerem będzie właśnie ten Jean Tabak i on ma poprowadzić drużynę, no właśnie, do niejednoznacznego celu. Takiego jednoznacznego celu dzisiaj ani właściciel klubu, ani trener nie podawali. Natomiast faktem jest, że kibice spodziewają się, i to akurat obiecywali i trener, i właściciel zielonogórskiego klubu, a kibice spodziewają się tego, że, jak to kiedyś mówiono, będzie krew, pot, natomiast łez nie będzie, no chyba, że łzy szczęścia. Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu, na przykład dzisiaj obiecywał, że będzie chciał zatrudnić zawodników, którzy będą pokazywali serducho i ambicje i wolę walki. W każdym razie, mamy 49-letniego Jeana Tabaka, który w swojej karierze ma występy w kilku klubach w amerykańskiej lidze NBA, ma mistrzostwo ligi NBA z Houston Rockets, pracował w kilku bardzo znanych europejskich klubach, jak Real Madrid, gdzie był asystentem trenera, prowadził Caja Laboral Vitoria, prowadził Caja Sol Sevilla, bardzo w ogóle jest związany z hiszpańskim basketem, ale przez ostatnie dwa lata nie pracował w żadnym klubie, był komentatorem telewizyjnym, a jednocześnie w pewnym momencie objął reprezentację Słowacji. Po przerwie wraca na klubowy stołek trenerski. No i dzisiaj był na konferencji prasowej w Zielonej Górze w siedzibie jednego ze sponsorów. Kilka pytań do niego padło, trzy pytania, trzy jego odpowiedzi wybrałem. Proszę posłuchać najpierw Jean Tabak, jakie on cele stawia sobie, jakie widzi cele w tej chwili na samym początku, jeżeli chodzi o swoją drużynę.
We have two objectives. First objective is a transition period. Team is now in transition period, like we said, from the system that was before.
Jesteśmy na etapie przekształcenia zespołu, dużych zmian w nim. Musimy, tak jak wcześniej powiedziałem, dostosować zespół i jego budowę do tych nowych przepisów.
I signed the contract on the two deals, so I want to be part of the transition. Now, the second objective is try to be competitive in VTB.
Chcemy być zespołem, który będzie rywalizował w rozgrywkach Ligi VTB i też ze względu na naszą markę w Polsce chcemy tutaj być jak najbardziej, zbudować jak najlepszą drużynę i zajść jak najwyżej.
No właśnie, trener nie mówi, że chcemy walczyć o mistrzostwo, o medale, tylko mówi, chcemy zajść jak najwyżej. Faktem jest, że drużyna Stelmetu bardzo mocno się zmieni. Odeszło kilku graczy, kilku podstawowych, bardzo znanych zawodników. Adam Hrycaniuk, Michał Sokołowski, rezerwowy Jarosław Mokosz odszedł, podstawowy rozgrywający Markel Starks, podstawowy center Darko Planinić, nie będzie Gabe'a Devoe, młodego, zdolnego zawodnika. Nie wiadomo, co ma z Michaelem Humphreyem i Codym Justicem. Został Łukasz Koszarek, Przemysław Zamojski i Filip Matczak. Zostało dwóch juniorów i teraz drużyna będzie bardzo mocno przebudowana. Stelmet chce wydawać zdecydowanie mniej pieniędzy na zespół, a te przepisy, o których mówił Jean Tabak, po prostu od najbliższego sezonu nie będzie już przepisu, wedle którego po parkiecie w trakcie meczu musiało biegać przez całe spotkanie, przez 40 minut dwóch Polaków i w tej chwili sytuacja na rynku zupełnie się zmieniła, bo po prostu spadają ceny Polaków i wszyscy czekają na to, jak mocno te ceny Polaków spadną i Stelmet też na to będzie czekał. Teraz zapytajmy Jeana Tabaka, jaka jest jego filozofia trenerska, co jest najważniejsze w jego pracy z kolejnymi zespołami?
Defense. And this is the direction that we need to go. We're going to play, like you guys said, we're going to play two competitions, okay? And these two competitions, we need the rest of the players that we need to try to sign. They're supposed to be good physically. Because today basketball is a physical basketball.
Obrona jest dla mnie najważniejsza i w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że gramy w dwóch rozgrywkach, musimy podpisać najlepszych fizycznie graczy, jakich możemy znaleźć.
I kilkakrotnie dzisiaj na konferencji prasowej Jean Tabak podkreślał, że musi mieć fizycznych, bardzo mocnych zawodników, bo taka jest teraz koszykówka, a poza tym dwie ligi będzie Stelmet łączył i takich fizycznych, wytrzymałych graczy musi mieć. A na koniec jego wypowiedzi jeszcze pytanie o to, no, co przez te dwa lata de facto robił i w jakim jest miejscu kariery. On 7 lat temu pracował w Trefl Sopot i kiedy z hiszpańskiej drugiej ligi przychodził do polskiej ekstraklasy, do Trefla Sopot, wtedy powiedział, że to jest dla niego duży awans w tej karierze trenerskiej. Natomiast w takim razie czym jest dla niego praca w Stelmecie?
I find a job, but I didn't find the job that I wanted to find.
Chciałem znaleźć pracę i miałem wcześniej ofertę, która jednak mnie nie satysfakcjonowała, a tak jak powtarzałem już wcześniej, nie są dla mnie w życiu najważniejsze pieniądze. Szukam pracy i miejsca, stanowiska, w którym moja praca będzie widoczna. I takie warunki znalazłem tutaj.
I took a break for the 2 years. The way I took a break, when you take a break for the 2 years, it's not easy to find a job, okay? I took a job in Slovakia national team and inside all the possibilities that I have this summer to take a job.
Miałem przerwę, a po tej dwuletniej przerwie nie jest tak łatwo znaleźć pracę, więc czekałem na swoją okazję. Znalazłem pracę w reprezentacji Słowacji i teraz znalazłem pracę w Stelmecie.
I tak mówi nowy trener Stelmetu NIBC Zielona Góra, a teraz właściciel Stelmetu NIBC Zielona Góra, Janusz Jasiński. To zapytajmy go dokładnie, jak on widzi siłę, jak on widzi to miejsce, w jakim jest trener Jean Tabak. Poprzednie dwa sezony, wydaje się, że to były eksperymentalne sezony. W zeszłym sezonie młody czarnogórski trener Igor Jowowicz zupełnie się nie sprawdził w Stelmecie. Wcześniej stary wyga Andrzej Urle przez moment bardzo dobrze w Stelmecie, bardzo dobrze Stelmet pod jego wodzą grał, ale jednak ostatecznie skończyło się też bardzo źle, bo tylko czwartym miejscem. Wcześniej postawił Janusz Jasiński też na młodziutkiego trenera Artura Gronka. To jak jest teraz z tym Jeanem Tabakiem? Czy w związku z tym, że on ma duże nazwisko, to jest pewniakiem dla właściciela klubu, czy też to w tej chwili też jest spora niewiadoma?
Myślę, że to w ogóle nie można porównywać, tak? Dlatego, że każdy człowiek jest inny, każdy ma swoją charyzmę. Myślę, że bardzo dużo u trenera to jest jednak kwestia nie tylko i wyłącznie warsztatu, to jest bardzo ważne i tego wszystkiego, co się dzieje w koszykówce, ale też wokół, jak potrafi zarządzić swoją ekipą. No i też to na pewno ta ekipa będzie inna, dlatego że my nie zapominajmy, że myśmy przez te ostatnie lata braliśmy bardzo, nazwijmy to, duże nazwiska często, natomiast w filozofii tego roku na pewno nie ma tego, żebyśmy brali zawodników, którzy są uznani na rynku gdzieś tam europejskim, tylko raczej tacy, którzy o to uznanie walczą. I na pewno zarządzanie takim składem zawodniczym jest całkiem inny. Myślę, że trudno powiedzieć, jaki będzie trener. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ma duże doświadczenie, że jest multinarodowy. Byłby wiele lat w Stanach Zjednoczonych, grał w NBA, miał wielkie sukcesy. Potem ostatnich ileś tam lat, około 10 w Hiszpanii. Tak. Więc w związku z tym myślę, duży wpływ w związku z tym tego hiszpańskiego basketu. Więc mi się wydaje, że to jest taki trener, który będzie potrafił sobie dać radę w każdych warunkach. Takie jest nasze założenie, na to liczymy. I nie chciałem tu dzisiaj siadać i chciałem, żebyście z nim rozmawiali, bo żeby jednak... Żebyśmy my nie opowiadali, co myślimy, tylko niech mówią ludzie, którzy będą coś robić, jak mają to zamiar zrobić.
21 sierpnia trener Jean Tabak ma zakończyć pracę z reprezentacją Słowacji. 24 sierpnia, taką datę się słyszy, że rozpoczną się przygotowania Stelmetu NIBC Zielona Góra do kolejnego sezonu. A jak będzie wyglądał skład Stelmetu, tego na dzisiaj nie jest w stanie nikt powiedzieć. Jean Tabak na konferencji prasowej powiedział, że jeszcze konkretnie o jakichś nazwiskach nie rozmawiał z klubem. Także kibiców Stelmetu NIBC Zielona Góra czekają na pewno gorące chwile, bo co rusz pewnie jakieś nazwisko będzie wypadało z notatnika jakiegoś agenta, agentów, gdzieś będą jakieś przecieki, donosy, plotki, pogłoski. Będzie się działo jeszcze przed sezonem bardzo dużo na pewno wokół Stelmetu NIBC Zielona Góra. Jak ten skład będzie wyglądał, o co on ostatecznie będzie walczył? No cóż, na dzisiaj nie wiadomo. Tak jak mówiliśmy, ma być serducho, ma być ambicja, ma być wola walki. Jeśli to będzie, to kto wie, być może zielonogórscy koszykarze znowu kupią zielonogórskich kibiców, bo tych ostatnio w poprzednim sezonie zdecydowanie liczba ich zmniejszyła się w zielonogórskiej hali CRS na trybunach. Tyle o koszykówce, a za chwileczkę zmienimy sobie dyscyplinę. Biegamy po lesie. O! No to mieliśmy krótką przerwę muzyczną, to teraz udajemy się do lasu, jak mówiłem, nad jeziora właściwie. Dokładnie jesteśmy na terenie ośrodka przywodnego Nierzym, to jest pod Gorzowem i tam odbył się siódmy bieg trzech jezior. Wygrał wczoraj Mariusz Nowak z Różanek, wśród pań wygrała Magdalena Cycoń z Gorzowa. W ogóle rywalizowano na dystansie ponad 5-kilometrowym, dokładnie to było 5340 metrów, natomiast trasa wiodła przez lasy i wzdłuż jezior, no więc impreza przyciągała nie tylko ze względów sportowych, ale też dzięki walorom przyrodniczym, a Filip Górecki, który tam z mikrofonem rozmawiał z biegaczami, ze zwycięzcami, porozmawiał sobie też z panem leśniczym i pan leśniczy na przykład nam powie, co to się może wydarzyć, jak biegacz biegnie przez las, a tam na przykład zwierzę, dzik. Kto prędzej ucieknie?
Tomasz Kalempkiewicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa. Cieszy pana taki tłum tutaj w tych okolicach?
Przyzwyczailiśmy się. Dzień dobry. Nie, no fajnie jest, bo w zasadzie te 300 osób to praktycznie mówiąc co roku około tej ilości osób dociera. No dzisiaj to mamy trochę nawet mały problem, bo widzę, że jest troszeczkę więcej osób, bo niestety niektóre osoby się zapisały, nie dokonały wpłaty, a jednak rozliczenie ilości osób robimy wpłatą. No zobaczymy, może ktoś nie dojedzie, będziemy się starać tak zrobić, żeby wszyscy mieli okazję przebiec.
Mówiliście razem z panią wójt, że to jest oczywiście promocja tych tras, że ta trasa nawet jest oznaczona, więc to ma zachęcić też, żeby tu wrócić, niekoniecznie za rok, a może wcześniej.
Nie, no taką mamy tutaj jakby pomysł na te różne trasy u nas, bo nie tylko dotyczy to tras biegowych, ale rowerowych również, że staramy się te trasy takie wyczynowe w cudzysłowie, czyli tam, gdzie się odbywają rywalizacje, oznaczać w sposób trwały. Jest to możliwość poćwiczenia, nawet sprawdzania siebie samego, swoich wyników wtedy.
Bieganie po lesie na pewno jest zdrowsze niż po mieście, ale czasem można zwierzynę spotkać. Tutaj też?
Tak, zgadza się. No jest to tam w zasadzie i przyjemność, i ryzyko czasami. Chociaż to ryzyko to jest malutkie, bo na razie jakichś tam incydentów nie było. No, najbardziej to trzeba uważać ewentualnie ze zwierzętami wściekłymi, żeby tutaj to jakichś tam problemów nie było, bo tak jakichś ataków zwierzyny, to tam raczej się nie dzieje nic takiego, że akurat z tym nie ma problemu. Jest to przyjemne zobaczenie czegoś w lesie, chociaż pewnie często jest to taki element, że się i zwierzyna, i człowiek troszeczkę wystraszy, bo takie najczęściej z zaskoczenia to się odbywa.
W razie spotkania z dzikiem, najlepsza reakcja?
Ja myślę, że to dzik się zachowa większą czujnością niż człowiek i on szybciej reaguje niż człowiek, czyli on ucieczką. My raczej nie powinniśmy uciekać w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia, bo najbardziej to może problem wilków dotyczyć w ostatnich czasach, że drapieżniki no niestety mają trochę inną mentalność. I to nie jest tak, że on ucieka, tylko że jak widzi, że coś ucieka, to zawsze może się taki troszeczkę odruch łowiecki włączyć w zwierzęciu, że raczej wtedy lepiej nie uciekać, się zatrzymać i starać się być jak największym.
Najlepsza wśród kobiet Magdalena Cycoń w biegu trzech jezior. Po raz pierwszy tutaj zwycięstwo.
Po raz pierwszy zwycięstwo, chociaż nie pierwszy start. W zeszłym roku pierwszy raz startowałam, było równie miło co w tym roku. No w porównaniu z biegami takimi miejskimi, gdzie wierzchnia jest dużo, dużo lepsza, to tutaj faktycznie ciężko się biegnie, aczkolwiek jest wszystko do przeżycia.
Które takie momenty były najtrudniejsze?
Myślę, że takich momentów najtrudniejszych nie było szczególnie najtrudniejszych momentów, było kilka takich składowych. No na pewno ten podbieg taki piaszczysty i dosyć mocno pod górę był trudny.
Mariusz Nowak, najlepszy w biegu trzech jezior.
Szykowałem formę na ten bieg, bo jest to dla mnie domowy bieg, trzeba było się pokazać z najlepszej strony. Wbrew pozorom dystans im krótszy, czasami tym bardziej wymagający, bo biegnie się na zdecydowanie większej intensywności. Okoliczne lasy znam bardzo dobrze, bo trenuję tu na co dzień i wiem, że to chyba możliwie najtrudniejsza pętla.
W związku z tym, że były to spokojne i dość długie rozmowy, to wygląda to, że żaden dzik czy wilk nie wyskoczył z lasu, nie trzeba było uciekać. Okej, z Podgorzowa przenosimy się bardziej na południe, jesteśmy w Sławie, a w Sławie mieliśmy z kolei wczoraj Sławski Festiwal Triatlonu i to już jest spora tradycja, bo to już 22. edycja tego wydarzenia była. Głównym punktem była niedzielna rywalizacja na dystansie 1/3 triatlonu. Wśród mężczyzn nie miał sobie równych uprawiający triatlon od blisko 30 lat Krzysztof Augustyniak z Polkowic i Jakub Lesiński, który tam był. No szkoda, że się nie sprawdził w tej 1/3 triatlonu. Rozmawiał z Krzysztofem Augustyniakiem, najlepszym zawodnikiem, rozmawiał z najlepszym Lubuszaninem i rozmawiał też z postacią, która zamknęła całą rywalizację. No ciekawe, jak to się czuje osoba, która właściwie no, mogłaby wsiąść, nie wiem, na wyścigu kolarskim do autobusu z napisem koniec wyścigu. Okej, ale to na koniec będzie, a na początek zwycięzca Krzysztof Augustyniak, który będzie przybliżał nam troszeczkę kuchni z tej triatlonowej rywalizacji.
1/3 Ironmana jest to dystans, który mi osobiście bardzo mocno leży i fajnie, że taki dystans jest, coś innego i szkoda, że inni organizatorzy nie rozgrywają takiego dystansu, bo jest to rzeczywiście coś między właśnie tą 1/4 popularną w Polsce a połówką, gdzie nie wszyscy jakby mają jeszcze, są odpowiednio przygotowani do połówki, a już 1/4 się gdzieś tam może troszeczkę nasycili. Także Sława rzeczywiście daje tą taką jakby możliwość startowania na troszkę innym dystansie. Oczywiście sam dystans dla mnie nie jest jakby przerażający, bo specjalizuję się w dystansach pół Ironman, a zwłaszcza Ironman, gdzie w tym roku 8 września w Malborku będę bronił wicemistrza Polski na dystansie Ironman.
A te 1/3 jakby tak laikowi wytłumaczyć, na czym to właściwie polega, te poszczególne konkurencje i tak dalej, jak ta rywalizacja wygląda?
I tutaj mamy do przepłynięcia 1266 metrów, tam oczywiście tam zawsze może być jakiś tam margines błędu, bo to jest rozgrywane na otwartej makwenie, na wodzie, a nie zawsze wiadomo. No i też samo nawigowanie na wodzie, także nieraz często gęsto może być trasa dobrze wyznaczona, a zawodnik sam na drogę robi gdzieś tam, bo źle będzie nawigował. Po wodzie wychodzimy oczywiście, tak jak na każdej innej imprezie, mamy dobieg do strefy zmian. Zmiana jest ubranie kasku, wzięcie roweru i wyruszam na trasę rowerową, która tutaj w tym momencie miała 6 km, czyli 1/3 ze 180. Po konkurencji rowerowej przechodzimy do biegu i no i tutaj w biegu mamy 14 km, czyli znowu z dystansu Ironman, to jest jakby pełnego maratonu, 14 km i tam niewielkie ułamek metr. Jest to dystans oczywiście, który uważam, że wielu zawodników bardzo mocno lubi i preferuje.
Damian Marciniak ze Świebodzina, trzeci na mecie, najlepszy wśród Lubuszan.
W sumie już drugi raz startowałem w Sławie, bardzo fajne zawody. Start treningowy ogólnie, przygotowania do troszkę większych zawodów w Gdyni. Wrażenia super, wywalczone, trzecie miejsce, najlepszy czas roweru. W sumie dla mnie rewelacja, jeśli chodzi o ten punkt, gdzie teraz jestem, nie? Super, pływanie podciągnięte, bardzo fajnie.
Co w tym triatlonie tak pana kręci, jak to się mówi?
O Jezus, no przekraczanie tych granic, tak? No jest coś w tym uzależniającego, tak? Gdzie super, no dążenie do celu, tak? Wyznaczanie sobie nowych celów, jest to bardzo uzależniające.
Jacek Jastrowicz, przyjechałem z Żar. No jestem z siebie bardzo zadowolony, gdyż niecałe pół roku temu miałem operację kolan. Uważam, że jestem drugi raz na tej imprezie tutaj. No a teraz podnoszę się, jak to mówi się, jak feniks z popiołu, a więc uważam, że kolana przeżyły, ja przeżyłem, jest wszystko w porządku.
A która z konkurencji panu najbardziej tutaj jakby pasuje?
O, stanowczo pływanie i rower. Bieganie nie jest moją mocną stroną. Pracuję nad tym, nad techniką, nad pozycją, nad odbiciem, nad długością kroku, no dużo pracy.
Biegał pan na metę z uśmiechem, nagle skurcz pana złapał, tak? Ale na szczęście udało się ukończyć.
Tak, z uśmiechem, bo czekała na mnie córcia, a gdzieś nie skontrolowałem nogi i tam była nierówna powierzchnia i natychmiast odezwały się dwugłowe uda i one natychmiast odcinają.
Zuzanna Krzyżanowska ze Świebodzina. Zamknęła pani rywalizację, ale przywitano panią na mecie jak triumfatorkę wręcz.
Super, piękne miejsce, trasa świetna, naprawdę świetna organizacja, wspaniali ludzie, także bardzo zadowolona, pewno wodze.
No i proszę bardzo, można być ostatnim, a można być bardzo mocno zadowolonym i cieszyć się z tego, że się po prostu startowało. Za chwileczkę zmienimy dyscyplinę i będziemy mieli ostatni materiał, a to będzie materiał żużlowy. No, wielu na pewno czeka na rozmowę o zmarzliku, o dudku, o Speedway of Nations, czyli o drugim miejscu Polaków w Mistrzostwach Świata par. Many hours, many days. See,
is both the hero and the pragmatist. Doing push-ups in the back and waving his fist. The kids from the school called it subterfuge. Scars on those lips he's about to use.
No to będziemy teraz mieli zapowiadaną rozmowę o Speedway of Nations. Przez dwa dni, przypominam, w rosyjskim mieście Tuliati trwała rywalizacja w Speedway of Nations. Niektórzy mówią, że to dziwna impreza, impreza, która zastąpiła drużynowy Puchar Świata. Impreza, która jest de facto nieoficjalnym, którą trzeba nazwać nieoficjalnymi mistrzostwami świata par. No i wśród tych par Rosja, tym razem najlepsza, Polska na drugim miejscu, Australia zdobywa brązowy medal. Natomiast jak się spojrzy na całą imprezę i weźmie się pod uwagę, że były 42 wyścigi w całej imprezie. Wszystkie drużyny przez dwa dni walczyły, biły się. No, momenty były dramatyczne, bo przecież w pierwszym dniu makabryczny upadek Macieja Janowskiego. No, ale jak się weźmie pod uwagę, że po tych 42 biegach nagle w niedzielę jeden ostatni wyścig decyduje o wszystkim, no to człowiek naprawdę zaczyna się zastanawiać, czy ta formuła jest sensowna. Polska w każdym razie tę rundę taką podstawową, zasadniczą wygrała. 47 punktów przez te dwa dni zdobyła. Rosja na drugim miejscu 45, a Australia była trzecia z 41 punktami. Ale państwo na pewno wiedzą, że ta pierwsza drużyna czeka sobie, jest w finale. Druga z trzecią rozgrywają wyścig barażowy. No i z tego wyścigu barażowego Rosja trafiła do finału i Polacy z Rosjanami na rosyjskiej ziemi pojechali wyścig finałowy. No niestety Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek źle wystartowali. Mówi się, że złe tory wybrali. W każdym razie przegrali 1-5 i Rosja została tym nieoficjalnym mistrzem świata par. Polska ma wicemistrzostwo. Trzeba podkreślić, że fenomenalnie przez dwa dni jeździł Bartosz Zmarzlik, zawodnik Trulli Werk Stali Gorzów. Na 47 punktów Polaków sam zdobył tych punktów 35. Pierwszego dnia tego Speedway of Nations zdobył 17 punktów, czyli tylko jeden punkcik stracił. W drugim dniu w sześciu biegach się nie pomylił. No i dopiero w tym finale razem z Dudkiem przegrali 1-5. A Jakub Lesiński, mój kolega redakcyjny, zadzwonił do pana redaktora Michała Korościela. To jest ekspert, komentator żużlowy Eurosportu, telewizji Eleven Sports, również dziennikarz pracujący w Radiu Z. No i on spróbował odpowiedzieć na pytania Jakuba, no te, które chyba dręczą nas wszystkich. Po pierwsze, jak oceniać ten srebrny medal? Czy to jest sukces Polaków, czy porażka i powinniśmy mieć spory niedosyt? No i o tą całą formułę, o to, że po tych, dokładnie jeszcze raz powtórzę, 42 wyścigach nagle jeden bieg decyduje o wszystkim. Jakub Lesiński w rozmowie z Michałem Korościelem w każdym razie będzie zamykał nasz dzisiejszy magazyn sportowy. Ja dziękuję serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.
Pierwszego dnia, mimo że chyba było mniej mijanek, to mi się bardziej podobał tor, był bardziej wymagający. Ja lubię, jak jest wymagający tor, bo to się wtedy widać, kto umie jeździć na żużlu, kto sobie potrafi radzić z trudnymi warunkami i to jest taka rekompensata za to, że nie ma mijanek. Możliwość obserwacji tego, jak kto sobie radzi w tak trudnych warunkach. A jak sobie poradzili, no Zmarzlik jest przekozakiem moim zdaniem, bo niezależnie od tego, jakie są warunki, zawsze się dostosuje. On już w reprezentacji, nie mówię też o Stali Gorzów, pełni taką rolę. Myślę, że to nie jest porównanie na wyrost, jaką pełnił Tomek Golob w latach 90. w Polonii Bydgoszczy. Tam zawsze mogłeś pisywać wynik i ze Zmarzlikiem jest dokładnie tak samo. No co? Maciej Janowski się nie ogarnął wcześniej. Jeszcze w pierwszym biegu wjechał w taśmę, co powoduje dodatkową nerwowość. Później mu dwa biegi nie wyszły. Później w niego wjechali. Także myślę, że na to, co się działo z nami w tym pierwszym dniu, to trzecie miejsce po tym pierwszym dniu to było naprawdę bardzo dużo, bo kłopotów było multum. Rozstrzygnięcia w ogóle pierwszego dnia, byłem zszokowany występem Artioma Łaguty i dla mnie to był dowód na to, że jeżeli mówimy, że on ten tor zna, to nie chodzi wcale wcale o geometrię tego toru, tylko chodzi o wyłącznie jej nawierzchnię. No bo Artyom pewnie się tam ścigał i ścigał i ścigał i znajomość geometrii w ogóle mu nie pomogła, a to, że była inna nawierzchnia niż zwykle, bardzo mu przeszkodziła. No, tylko, że Emil jest w sztosie niewiarygodnym i tych Rosjan wyciągnął i rozczarowany byłem trochę freakiem, szczególnie w drużynie Australii. Dziwiłem się, że nie daje więcej szans temu Licejowi. W ogóle ten Licej to jest taki trochę biedny, bo w Lesznie nie ma jak tam wskoczyć, a to jest zawodnik, który może zdobywać 7-8 punktów. W reprezentacji też nie może wskoczyć, ma już 20 lat. Teraz będzie kończył wiek juniora i mam wrażenie, że nie eksploatują go tak wszyscy, jakby na to zasługiwał, o tak powiem.
Co sobie myślałeś właśnie po tych sobotnich zawodach, a przed niedzielnymi, jeżeli chodzi o Polaków? To trzecie miejsce, to mówiłeś sobie, że będzie ciężko w niedzielę, czy wręcz myślałeś, że odbiją się, chociaż były problemy z tym Janowskim?
Nie, myślałem, że się odbiją, że jak już była informacja, że jedzie Patryk Dudek, tak myślałem, że do finałowego biegu dojadą. Nie, że tam wygrają rundę zasadniczą, ale że po tym barażu do tego finału wjadą, bo tak jak mówię, nie było drużyny kompletnej poza Rosjanami już w tym drugim dniu, bo w pierwszym dniu też nie byli, bo Łaguta był słaby. Doyle jechał właściwie sam, Anglicy to tam się zupełnie rozsypali, Duńczycy też tam ten Iversen kulał, Madsen się czołgał i dzięki temu tych punktów trochę narobił. Ten Jakobsen na pewno jest pozytywnym zaskoczeniem, ale w związku z tym, że nie było kompletnej drużyny, to myślałem sobie, no z Marzyk, z Dudkiem bez problemu powinni do tego finału tam, no może nie bez problemu, ale że dojechać i dojechali. No i to, ale czy zdobędą złoto, to aż tak sobie nie myślałem. To jednak Rosjanie cały czas byli faworytami, bo zwłaszcza, że w tym drugim dniu już tor taki bardziej pod Łagutę, bo Artyom to jednak nie lubi, jak jest wymagający. Jak jest gładki, twardy, bardzo potrafi, a jak jest wymagający, to już trochę gorzej, a w niedzielę już było łatwiej na tym torze. Dlatego myślałem, że będą w finale Polacy po pierwszym dniu, ale nie podejrzewałem, że wygrają.
No to co o tym drugim dniu powiesz, no i o końcowych rozstrzygnięciach tak naprawdę w całym tym Speedway of Nations 2019.
No co, rozczarowali Duńczycy, ale od kiedy Hans Nielsen przejął tę kadrę, oni chyba nic nie osiągnęli. Naprawdę nic nie osiągnęli. Ja mam wrażenie, że Hans Nielsen był świetnym żużlowcem, absolutnie genialnym, jednym z najlepszych w historii, ale jeżeli chodzi o trenera, to nie ma pomysłu za bardzo, tam wytypuje te nazwiska, nawet nie wiadomo, czy dobrze, czy niedobrze, bo Madsena to wiadomo, że trzeba było wciąć w ciemno, a Iversen w tym roku tam raz wjechał do finału Grand Prix, o ile pamiętam, w lidze słabo, także nie wiem dlaczego Iversen, zwłaszcza, że ma takiego Mikkelsena, ma Thomsena, ma tam paru żużlowców, no i dla mnie największym rozczarowaniem jest Dania i Hans Nielsen jako menedżer tej Danii, a Polacy w tym drugim dniu, wszystko było dobrze do biegu finałowego, a właściwie do momentu, w którym wybierali pola startowe. Marek Cieślak wziął białe i żółte i mówił, że tak już chcieli żużlowcy. Nie widziałem jeszcze wypowiedzi żużlowców. Czy oni rzeczywiście tak chcieli, czy to była jego decyzja? No podejrzewam, że konsultował z nimi to, ale to jak ktoś oglądał całe zawody dość uważnie, to widział, że w ciemno trzeba było brać te kaski, których nie wziął.
Bartosz Zmarzlik bezbłędny w rundzie zasadniczej, tak? 18 punktów. A o Patryku Dudku, co powiesz o jego występie? Wymuszonym chyba, tak? Przez tą kontuzję Janowskiego.
No, wymuszonym, tak. Co powiem, to taki jest Patryk Dudek jak w tym sezonie. Miewa bardzo dobre biegi, jak ten z Rosjanami, gdzie tam Zmarzlikowi nawet pomógł. Miewa te słabsze, ma problemy z dopasowaniem, no ma cały czas problemy. Po tym odejściu na emeryturę Andersona zaczął z Kugelmanem kombinować, teraz z Hollowayem, z tego co wiem. I to są poszukiwania, to są ciągłe poszukiwania i ta jego jazda to jest takie up and down. Świetny żużlowiec na pewno, bez wątpienia, wszystko potrafiący, ale no brak stabilizacji, w tych zawodach też ten brak stabilizacji było widać. Aczkolwiek ten brak stabilizacji nie przełożył się na to, że nie wygraliśmy, no przecież wygraliśmy rundę zasadniczą. No tylko te wybory kasków były kluczowe absolutnie moim zdaniem. Chociaż oni byli tak szybcy, ci Rosjanie w finale, że nie wiem, czy by ich nie oblecieli. Chociaż ten tor był taki, że tam nie bardzo się dało wyprzedzać, trzeba było być naprawdę kozakiem, ale no ja wiem, czy by dwóch oblecieli. Trudno, teraz można tylko zgadywać. Moim zdaniem kluczowe były wybory kasku.
Jak to srebro powinniśmy postrzegać? Czy my się powinniśmy cieszyć z tego srebra, czy mieć duży niedosyt, bo chyba złoto było jednak takim głównym celem, prawda?
Niedosyt na pewno, ale czy duży Rosjanie na swojej ziemi, dwóch takich kozaków, także, bo oni byli chyba faworytami od początku dla mnie, z Sajfudinią, z Łagutą. Zwłaszcza, że ten junior, jak tam jest wymuszony start juniora, to oni też mają porządnego juniora, który wcale nie jest takim, że zapchaj dziurą, nazwijmy to, bo Czugunow potrafi jeździć i w tym Toliatti też to 100 okrążeń najeździł na pewno. Myślę, że możemy zobaczyć, jak na miniony rok, gdzie u siebie zdobyliśmy trzecie miejsce. Teraz zajmujemy drugie, może za rok wygramy. Nie,
czyli idziemy do góry.
To nie jest takie wielkie rozczarowanie, zwłaszcza, że nie potrafię się tak tym emocjonować, jak na przykład drużynowym Pucharem Świata.
No właśnie.
Tutaj to jest takie, nie wiem, no oglądałem, oczywiście kibicowałem naszym, ale żebym tam był jakoś rozpaczony, że nie, w ogóle też mam wrażenie, że takie są wrażenia kibiców, że...
No właśnie o tą formułę miałem ciebie zapytać, bo wielu krytykuje, ty też będziesz krytykował, też powiesz, że to nie jest jednak chyba to, co wcześniej, ten DPS?
DPS mnie bardziej emocjonował. Ja nie nie mam jakby zdania, bo rozumiem, że trzeba większej ilości drużyn dać szansę na wygrywanie. No i daje się te szanse przez okrajanie składów, bo im mniej zawodników, tym mniejsze szanse ma, Polska. Bo gdyby na przykład drużynowy Puchar Świata składał się z jakichś 2 meczów po 7 zawodników, to byśmy wygrywali non-stop, moglibyśmy wystawić 3 składy i zająć 3 miejsca na podium. A jak jest 2 tylko, no to już nie jest tak dobrze i to zostało po to wymyślone. To nawet nikt za bardzo tego nie tai. A sama formuła, no dobrze, że chociaż w tej edycji nie było to potrzebne, ale dobrze, że wszedł ten przepis, że jak jest remis, to jedziemy bieg dodatkowy, a nie tak jak było we Wrocławiu. W tamtym roku wygrywają ci z miejsca 2. i 3. Ale na przykład nie rozumiem, dlaczego ten sam przepis nie obowiązuje w biegu barażowym, że skoro oni zremisowali w biegu barażowym, to tam dojść z Sajfudinowym powinni jechać bieg dodatkowy. A to tak zrobili na finał, tak? A na baraż nie rozumiem dlaczego. I jeszcze jedna rzecz, nie podoba mi się ta konieczność startu juniora. Ja wiem, że trzeba juniorom dawać szansę, ale kiedyś jak były mistrzostwa świata par, to jeździli tam sami najlepsi żużlowcy na świecie. A teraz jest tak, że musi startować junior. Szwedzi wypuszczają tego Hjelmlanda na koniec zawodu właściwie, na bieg z Polakami. Ten Hjelmland jeździ tak sobie, wjeżdża na trudny tor, z którym się pierwszy raz styka, no i wjeżdża w tego Maćka przez swój ewidentny błąd. Gdyby tam jeździli najlepsi żużlowcy na świecie, czyli bez juniorów, albo z juniorami, którzy są rzeczywiście już najlepsi, to do takich sytuacji by nie dochodziło i generalnie poziom byłby wyższy. Myślę, że mistrzostwa świata to nie jest miejsce, gdzie trzeba dawać szansę juniorom, bo muszą się rozwijać. Czy tam na przykład, bo musimy też sprawdzić, od tego są mistrzostwa świata juniorów, drużynowe mistrzostwa świata juniorów, tak jakby na mundialu piłkarskim w finale powiedzieli, że w każdej drużynie musi startować 3 juniorów, bo musimy pomóc tym młodym się rozwijać. Pomóc młodym się rozwijać to możemy w lidze, w wielu imprezach takich właśnie juniorskich, a jak robimy to na takim poziomie i pojawiają się tacy goście, przy całym szacunku oczywiście dla tego Hjelmlanda, którego się uczepiłem, no to albo Lukasa Finhage, no to moim zdaniem nie tędy droga.
A za rok spodziewasz się, że też będzie tylko i wyłącznie Speedway of Nations, czy może ktoś pomyśli, żeby jakoś wrócić do tego, co wspominałeś, do Mistrzostw Świata Par, które przecież naprawdę były kiedyś bardzo ciekawymi zawodami, może jednak ten DPS, myślisz, że jest szansa, żeby to wróciło, czy nie prędko?
Ja myślałem, wiesz co, przed tym sezonem, że teraz wróci DPS, bo było tak, że Gorzów miał podpisaną umowę z BSI na organizację DPS-u 2019. Ja nie wiem, czy tam doszło do jakichś rekompensat, nie wiem, końcu załatwili, ale w każdym razie myślałem sobie, że jak mają umowę, no to musi się to odbyć w tym Gorzowie. Może obok Speedway of Nations, albo zamiast, tak sobie myślałem w zimie teraz, tej po sezonie 2018, a jak oni tego nie zrobili, to znaczy, że chyba się jakoś z Gorzowem dogadali i myślę, że nie będą do tego wracać. To by było po 2 latach wracanie do czegoś, to by było takie ewidentne przyznanie się do błędu, a oni nie lubią się za bardzo przyznawać do błędów. I jakby po 2 latach powiedzieli, nie, słuchajcie, głupio wyszło, musimy zmienić, wrócić tam. Nie, myślę, że nie. Zwłaszcza, że z punktu widzenia BSI to jest sukces. We Wrocławiu było dużo ludzi, w Toriatti też dość dużo ludzi, euforia, podbijamy nowe rynki, także myślę, że oni to ograją tak, że
czyli jesteśmy skazani na Speedway of Nations, tak, w najbliższym czasie?
No coś takiego, tak mi się wydaje. No pewnie będą jakieś, wiesz, bo skoro po pierwszej edycji wprowadzili zmiany regulaminowe, takie jak ten bieg dodatkowy po finale, no to coś tam będą kombinować przy formule, może jakoś delikatnie, może jak zobaczyli, jak ci juniorzy, niektórzy juniorzy jeździli, to może tych juniorów cofną. Nie mam pojęcia, nie docierają do mnie jakieś sygnały, ale wydaje mi się, że tam jakieś kosmetyczne zmiany w formule będą, ale nie będzie jakichś rewolucyjnych powiększeń składów czy coś.
A powiedz jeszcze, nie masz wrażenia, że te zawody trochę trwają za długo, że te 42 biegi, takie dojeżdżanie tych motocykli, a potem tak naprawdę i tak o wszystkim jeden bieg decyduje.
No trochę, wiesz co, no to też jest, w ogóle jest coraz więcej biznesu na żużlu, co mi się nie bardzo podoba. No, jak sprzedadzą bilety na jeden dzień, to zarobią 2 razy mniej niż jak sprzedadzą na 2 dni. I tu myślę, że jest odpowiedź na twoje pytanie, czy to nie jest za długie. Oczywiście, że jest za długie, oglądasz 2 razy to samo właściwie. No, że jak ktoś lubi, zresztą tych żużlowców jest tak mało, że zawsze oglądasz to samo, to można tak sprowadzić.
Właściwie możesz włączyć pod koniec transmisję na ten ostatni bieg i tak będziesz tak naprawdę wszystko wiedział. W pigułce praktycznie.
No wiesz, ten pierwszy dzień jest właściwie nieważny. No musisz uzbierać tam trochę punktów, nie? Możesz zajmować 5. miejsce i tam w 2. dniu się wyzbierać. No z punktu widzenia Polski ten pierwszy dzień był nieważny. Gdybyśmy zdobyli 3-4 punkty mniej, gdyby sam Zmarzlik jeździł, to i tak byśmy wjechali do finału. Sam Zmarzlik w sobotę, a Zmarzlik z Dudkiem w niedzielę i byśmy wjechali do finału. Także takie znaczenie ma ta sobota. No, ale nas sprzedawali biletów, także myślę, że więcej tam sponsorzy zapłacili, bo im powiedzieli, że przez 2 dni będzie ekspozycja logo. Także biznesowo to im się na pewno udało, a sportowo, no tak sobie. No ale nie mówisz, no jak oni mieli wcześniej DPS-u baraż, też mieli 2 dni finałowe. Baraż i finał, nie? To też były 2 dni, tylko tam o co innego chodziło. Bo w barażu ktoś awansował do finału, jechały inne drużyny, a finał to już był wielki finał, a tutaj tak jakby sobie walnęli 2 finały. Taka sobie formuła, no. Do dopracowania wiele rzeczy.